Słuchasz Weszło FM.
Środa, godzina 14, stacja Poznań, jak co tydzień na antenie Weszło FM, program o poznańskim sporcie, poznańskim futbolu. Dzisiaj porozmawiamy też sobie o Warcie, więc wszyscy kibice Warty, którzy bili mnie na ulicach i zaczepiali, szarpali za rękach w tramwajach, wreszcie czegoś o Warcie się doczekali. Co dzisiaj w stacji? Najpierw rozmowa z Dawidem Cytrowskim z Radia Poznań o Lechu Poznań, o tym, jak Lech rozczarowuje i to tak na kilku poziomach. Porozmawiamy sobie też o tym, skąd w ogóle taki dołek formy, zwłaszcza w kontekście ligi, przypada i też trudno nie dostrzec tego, że przed Lechem być może najważniejszy tydzień w całym sezonie. O tym porozmawiamy sobie z Dawidem, a później rozmowa z Szymonem Mierzyńskim z WP Sportowe Fakty właśnie o Warcie Poznań, między innymi o tym, jak to się stało, że Warta jednak z tej spirali porażek z początku sezonu potrafiła się odkręcić i dzisiaj trochę dzięki sobie, a trochę też dzięki słabej formie Lecha, to ona jest wyżej od Lecha Poznań w tabeli. Zatem najpierw segment Lecha Poznań, Dawid Cytrowski, zapraszam. Dawid Cytrowski z Radia Poznań jest z nami. Dzień dobry, Dawidzie.
Dzień dobry, kłaniam cię.
Słuchaj, po meczu z Legią było sporo dziwnych emocji, albo takich, właśnie nie dziwnych, bo do takich emocji zdążyliśmy się przyzwyczaić tutaj w Poznaniu. Ale słuchaj, ty rozdzierałbyś szaty po tym meczu, bo jak tak można przegrać z Legią w takim stylu? Czy po prostu wrzuciłbyś to do takiej składowej, pewnej powtarzalności ligowej tego początku sezonu?
Znaczy, wydaje mi się, że tak naprawdę jedno i drugie, bo z jednej strony tak, jak można przegrać z Legią w takim stylu, zważywszy na okoliczności, zważywszy na to, że przecież Lech był na dobrej drodze do tego, żeby wreszcie pokazać, że jest klubem, którego stać na to, by być po prostu najlepszym w Polsce, grającym nie tylko najładniejszą piłkę, ale przede wszystkim grającym skuteczną piłkę. Ale z drugiej strony myślenie o Lechu w tych kategoriach, że Lech teraz to już na pewno zaskoczy i ten trybik rzeczywiście przeskoczy i piłkarzom i w całym klubie, to jest chyba jednak mimo wszystko synonimem pewnego naiwniactwa. Nie chcę użyć zbyt dużych słów, ale Lech już wielokrotnie udowadniał, że niemożliwe dla niego nie istnieje niestety w tym negatywnym znaczeniu. To znaczy, kiedy już wszystko wydaje się, że teraz to już na pewno wypali, teraz to już nie ma takiej możliwości, żeby Lech gdzieś zawiódł, to Lech Poznań w tym momencie z reguły prosi o podtrzymanie piwa. I chyba tak było w przypadku meczu z Legią Warszawa, natomiast ja muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pisał o tym Maciek Kręszel na Twitterze zaraz po meczu z Legią. Ja wiem, że wtedy to było gdzieś na gorąco, kibice się na niego rzucili. Taka też jego rola, żeby przyjmować te wszystkie razy na klatę, ale w gruncie rzeczy on miał rację, to znaczy mistrzostwa w Polsce nie zdobywa się jesienią, tylko zdobywa się je na wiosnę. Oczywiście wielu już przegrało jesienią to mistrzostwo, natomiast ja nie byłbym aż takim pesymistą, że wszystko w lidze jest już pozamiatane. Ja myślę, że jeszcze na pewno wiele spotkań przed nami i na pewno jeszcze daleki jestem od takiego wniosku, że można postawić krzyżyk na mistrzostwie Polski w tym roku.
No tak, przypuszczam, że wiele nam powie też ten mecz z Rakowem, bo skoro dzisiaj jedyne dwa kluby, na które Lech musi się, jednak na które musi zerkać w kontekście walki o mistrzostwo, to Legia i Raków. I ta jedna przeszkoda już spektakularnie wywrócona, a jeżeli Lech w niedzielę by już przegrał z Rakowem, to wtedy faktycznie te głosy na zasadzie mistrzostwo odjechało byłyby uzasadnione, czy też mimo wszystko jeszcze byś się wstrzymywał?
Znaczy, przede wszystkim na ten moment tak, wydaje się, że to co wspomniałeś, że Legia i Raków to są te dwa kluby, które wydają się być najpoważniejszymi kandydatami w walce o mistrzostwo Polski, natomiast pamiętajmy mimo wszystko, że to jest Polska Liga. Jeżeli ktoś jest poważnym kandydatem w listopadzie do zdobycia mistrzostwa Polski, to na 99% w kwietniu, maju już tym kandydatem nie będzie, bo tak to z reguły wygląda. Znaczy, ja większe szanse dawałbym Rakowowi na powodzenie tej jego misji, gdyby z taką formą wystrzelił właśnie w kwietniu, w marcu, natomiast w listopadzie, jakoś jestem tak sceptycznie nastawiony, tym bardziej zważywszy na to, że tam wypadnie ze składu Petraszek i to wypadnie prawdopodobnie na dłuższy okres, więc może być różnie. Natomiast no, jakby próba wyciągania logicznych wniosków na podstawie tego, co dzieje się w listopadzie, może być tak naprawdę i będzie kompletnym wróżeniem z fusów. Znaczy, no nie wiemy, jak to będzie wyglądało na wiosnę, a tak jak wspomniałem, to na wiosnę będzie się wszystko, co najważniejsze, rozgrywało. Można przegrać Mistrzostwo Polski już w listopadzie, jak najbardziej. Natomiast nie sądzę, żeby ktoś sobie to Mistrzostwo Polski w listopadzie już zapewnił. Czy w przypadku porażki Lech pozbawi się już zupełnie szans na Mistrzostwo Polski? No pewnie też jeszcze nie. Pewnie to w dalszym ciągu będzie tak, że Lech jakąś szalenie dobrą serią wiosenną jest w stanie to wszystko zniwelować. Natomiast ja też się nie dziwię kibicom, że oni denerwują się już na takie sformułowania, że a może kiedy wszyscy przegrają, dwie drużyny w ogóle walkowerem oddadzą mecz, a Lech wszystko wygra po 5-0, no to są jeszcze matematyczne szanse, że to mistrzostwo zdobędzie. Znaczy, mnie w pewnym momencie też jako kibica Lecha zaczęłoby to irytować, gdybyśmy cały czas musieli oglądać się na innych, cały czas patrzeć na to, co komuś musi nie wyjść, żeby wreszcie Lechowi wyszło. Znaczy, jak w zupełności rozumiem tę potrzebę kibiców Lecha do tego, żeby wreszcie nie oglądać się na nikogo, żeby cieszyć się z wielkiego Lecha. A Lech za każdym razem, kiedy wydaje się, że no teraz będzie już dobrze, to jednak dobrze za każdym razem nie jest.
Mhm. To, słuchaj, te problemy Lecha w lidze, one są w ogóle wytłumaczalne, bo wiesz, jak to jest. Czasami znajomi kibice Lecha pytają, a bo wy wiecie lepiej, tam dziennikarzami jesteście, to wiecie, o co chodzi, wiecie, co w klubie piszczy, a ja nawet nie czasami, tylko często w tym sezonie, no nie wiem, co tym ludziom powiedzieć, bo raczej opieram się na przesłankach, że być może zmęczenie, być może mental, ale biorąc pod uwagę siłę tego zespołu, biorąc pod uwagę jakość indywidualną zawodników, biorąc pod uwagę, jak to wyglądało wiosną, po tym lockdownie, czy na początku sezonu w europejskich pucharach, w kwalifikacjach, no czasami po prostu rozkładam ręce i mówię, cholera, nie wiem, a ty jak mówisz?
Nie, Damian, wiesz co, bo często jest tak, że kibice oczekują prostych wytłumaczeń, to znaczy, o, to jest powód, bo to i to nie wyszło, albo nie wiem, są nieprzygotowani fizycznie, częsty argument, albo bo jest w szatni tak zwany psuj, który chce wszystko zepsuć, albo piłkarze ogólnie się zmówili, że ligę to co odpuszczają i chcą tylko grać w Lidze Europy. No nie ma prostych wytłumaczeń i ja myślę, że nie tylko my, dziennikarze, czy kibice są w takiej sytuacji, że nie wiedzą, bo myślę, że nawet w sztabie szkoleniowym nie do końca wiedzą, dlaczego to w Europie wygląda całkiem nie najgorzej, a w lidze wygląda, myślę, że gorzej niż przeciętnie. Gdyby te wytłumaczenia były faktycznie takie proste, to no, jestem przekonany, że w klubie też by doszli do tego wniosku, co nie działa i staraliby się to wyeliminować. Pewnie wszystko po trochu, wszystko to, co powiedziałeś, w jakimś stopniu składa się na to, że Lech w lidze w tym momencie jest na 12 miejscu w tabeli i po 8 rozegranych spotkaniach ma, uwaga, 9 punktów na koncie. To znaczy, z jednej strony fakt, że ta kadra jest skonstruowana w taki, powiedziałbym, mało fortunny sposób, bo ile z przodu wygląda, to nie najgorzej, o tyle z tyłu jest bida z nędzą tak naprawdę, jeśli chodzi o i liczebność, i także jakość zawodników, przynajmniej tych ławkowych zawodników. Pewnie także to, że mimo wszystko to są młodzi piłkarze i często będą te wahania formy miały miejsce. Poza tym ta ich młodość będzie objawiać się mimo wszystko w takim znaczeniu, że oni w lidze Europy, no nie chcę powiedzieć, że celowo, że zrobią to z premedytacją, ale gdzieś podskórnie będą czuli, że to są te mecze, gdzie mogą pokazać się światu. No przecież to są piłkarze na dorobku, oni będą robić wszystko, żeby jak najlepiej gdzieś dać się poznać tej Europie, gdzieś w tych notesach skautów się pojawić. I nie mówię o tym, że to będą zamierzone działania, to znaczy ja nie mówię o tym, że grupa piłkarzy w Lechu Poznań, w szarfie Lecha się zmówiła, że oni odpuszczają ligę i to w zasadzie wszystko, co mają najlepszego, to pokazują w Lidze Europy. Czasami takie działania, mam wrażenie, są podskórne, to znaczy wychodzą mimochodem, tak? To znaczy one nie muszą być w żaden sposób zaplanowane, żeby miały miejsce i myślę, że tak troszkę ma też takie działanie ma trochę miejsce w Lechu, że ci piłkarze po prostu chcą w tej Lidze Europy wszystko co najlepsze pokazywać, pewnie w lidze, w Ekstraklasie też chcą, tylko że później już brakuje sił, żeby w Ekstraklasie wszystko to co najlepsze pokazywać. I to było chociażby widać w meczu z Legią Warszawa, bo 3 dni wcześniej część piłkarzy zagrała naprawdę świetne zawody. No mówię o Puchaczu, w pewnym stopniu także o Jakubie Moderze. I nagle ja nie wierzę, że oni przez 3 dni zgubili formę. No im po prostu sił troszkę zabrakło. Puchacz było widać po meczu z Legią, że jest troszkę przytkany. To samo Moder, który pewnie zagrał najsłabszy mecz od wielu, wielu miesięcy. To nie jest tak, że oni wyszli na Legię Warszawa i powiedzieli, dobra, my dzisiaj odpuszczamy. Nie, oni po prostu chcieli, ale nie mogli, bo te organizmy jeszcze widocznie nie pozwalają na to, żeby w przeciągu tych kilkudziesięciu godzin rozegrać 2 mecze na naprawdę bardzo wysokim poziomie.
No też dziwiłbym się, gdyby takie osoby jak Kuba Moder czy Tymoteusz Puchacz mogły zlekceważyć mecz z Legią, no bo nie mówimy tutaj o Słowaku czy o Serbii.
Znamy Pucharza, czy Podera, czy całą tę młodą gwardię, Kubę Kamińskiego, że to są tytani pracy. Oni naprawdę jakby ostatnią rzeczą, o której można o nich powiedzieć, to to, że odpuszczą, że im w głowie coś zaskoczy, żeby odpuścić. Ja nie mówię o tym, że oni chcieli odpuścić. Broń Boże, to są naprawdę przeambitni faceci. Ja naprawdę odkąd gdzieś bliżej znajduje się Lecha Poznań i to nie miałem do czynienia chyba jeszcze z tak świadomymi piłkarzami, jak to pokolenie, które w tym momencie jest w Lechu. To myślę, że są lata świetne od tych, co było jeszcze kilka lat temu. Natomiast no jakby trzeba też mierzyć siły na zamiary. Ja wiem, że oni są na takim etapie świadomości, że myślą, że mogą wszystko, ale pewnie czasami wszystkiego nie mogą i pewnie gdzieś ten organizm się upomni o to, że no chwila, przyhamuj troszeczkę, bo ja już nie mogę.
No, to jest jedna kwestia, tak, ja też, gdy ci znajomi pytają, to odpowiadam po prostu zmęczenie, po prostu te organizmy nie są przyzwyczajone do takiej dawki wysiłku, a druga rzecz, którą często też wydaje mi się, też w tym dyskursie wrzucamy do dyskusji, no to takie przygotowanie mentalne, ale nie mówię właśnie na zasadzie temu się chce, temu nie chce, tylko to jest trochę na zasadzie traktowania tygodnia jako święta. I w przypadku Lecha to święto w ostatnich tygodniach
przypada
na czwartek właśnie. Pamiętaj, żeby czwartek święcić, a nie niedzielę, nie ten mecz ligowy. I być może tu chodzi o to. Chodzi o takie maksymalne przygotowanie do meczu mentalne. Po prostu
no nie jesteś w stanie obchodzić dwóch świąt w jednym tygodniu, tak? To znaczy, ja nie mówię teraz tylko i wyłącznie o fizyce, ale także o psychice piłkarzy, no bo dla nich ta pełna koncentracja przypada na ten jeden szczytowy moment w tygodniu. I to też mam, myślę, wrażenie, jeśli chodzi o zawodników rezerwowych, bo ktoś ze sztabu może zbić to argumentem, to co mówiliśmy jeszcze minutę temu, że zawodnicy są zmęczeni, no ale przecież były zmiany, także chociażby w składzie na Legię Warszawa, czy na Krakowie, czy na inne mecze ligowe, no to też trzeba przyznać, że Dariusz Żuraw na ile może, na tyle stara się tam w miarę rotować. Natomiast no pamiętajmy, że jedno to są zmiany jeden do jednego, okej, jeśli chodzi o zawodników ofensywnych i tak dalej, i tak dalej. Tutaj faktycznie trener Żuraw stara się zastosować rotację, natomiast to też nie jest tak, że kiedy wyjdzie Kaczarawa, kiedy wyjdzie Ałat, kiedy wyjdą inni ci, którzy dostawali trochę mniej minut, że oni nie uczestniczyli w tym procesie przygotowania się do meczu czwartkowego, tak? Znaczy oni też musieli być w kadrze meczowej, oni też zasiedli na ławce i nawet jeśli zagrali 3 minuty, 10 minut, 15 minut, to też ta ich psychika, ten ich mental musiał być na najwyższych obrotach i oni też mają prawo odczuwać w niedzielę z kolei podczas meczu ligowego jakieś tam zmęczenie psychiczne, mentalne, pewnie troszkę mniejsze fizyczne, no bo grali krócej, tak? Natomiast w całym tym procesie, jak cała drużyna uczestniczyli, więc to nie jest tak, że oni są zupełnie wychillowani, jakby właśnie wrócili z wakacji na Jamajce. Oni jednak też w tygodniu harowali na treningach, a potem musieli być w pełni skoncentrowani do tego, żeby w każdym momencie wyjść w czwartek i na ostatnie 10-15 minut przeciwko Standardowi, Rangersom czy Benfice wystąpić.
Wiesz co, paradoksalnie mam wrażenie, że problemem Lecha jest to w tym momencie, że jest Lechem. To znaczy, gdyby to był każdy inny klub w Polsce, no to kibice, widząc jak ta kadra jest skonstruowana, widząc jakość poszczególnych piłkarzy, powiedziałaby, zaraz zaskoczy w tej lidze, przecież w Europie jakoś tam nam idzie, przecież nieprzypadkowo cyknęliśmy Charleroi, Cypryjczyków i tak dalej. Tylko problem Lecha polega na tym, że kibice niestety mają coś takiego jak pamięć i pamiętają doskonale sezon 2015-16, 2010-2011 i ta trauma mimo wszystko gdzieś tam siedzi.
No to jest brak zaufania, to jest typowy brak zaufania, no bo jeżeli Lech w poprzednich latach dawałby jakby znaki do tego, że można mu teraz zaufać, że faktycznie spokojnie, mamy to wszystko pod kontrolą, to za chwilę zatrybi, no to kibice pewnie by tam w miarę zaufali, natomiast jeżeli przez ostatnich kilka ładnych lat nie dało się pół powodu do tego, żeby to zaufanie wykazać, no to trudno też oczekiwać od kibiców, że ci jak taka, nie wiem, pita żona będą za każdym razem twierdzić, że nie, no teraz to już spokojnie. Ja wiem, że oni podświadomi będą do tego dążyć, będą chcieli to zrobić, natomiast no ja też w tym momencie jestem w takim takiej sytuacji, w której wydaje mi się, że no to zatrwi, tak? Że to jakby nie ma prawa się nie udać, że teraz to są jakieś przejściowe turbulencje, ale w dłuższej perspektywie mam wrażenie, że to zatrwi. Natomiast z tyłu głowy w dalszym ciągu pojawia mi się taka myśl, że no tak, no zatrwi, tylko że to jest Lech Poznań. Może to wcale nie jest takie pewne, że to zatrwi, bo za chwilę się okaże, że nie wiem, ten wypadnie, tamten wypadnie, a w ogóle w jakiś frajerski sposób Lech przegra 2, 3, 4 mecze z rzędu i wtedy to już na pewno będzie kaplica. Więc jakby nikt z nas nie może mieć tej 100% pewności, że zatrwi, nawet jeśli Lech daje powody do tego, żeby ten obecny Lech daje powody do tego, żeby wierzyć, że to za chwilę rzeczywiście zaskoczy, bo to nie jest tak, że Lech te mecze, no wyjmując ten mecz z Legią, który był rzeczywiście specyficzny, ale nawet te poprzednie, no to nie było tak, że Lech był dużo gorszy od rywali, że Lech Poznań grał totalną padakę, jak za czasów, nie wiem, trenera Nawałki, że ten Lech był oglądalny. No nie był. Ten Lech już też udowadniał innymi meczami, że potrafi zagrać dobry mecz. Co nie zdarzało się wcześniej, bo Lech wcześniej, kilka lat temu, kiedy miał kryzys, to w przeciągu miesiąca nie potrafił pół dobrego meczu zagrać, nie potrafił mieć dłuższych fragmentów w trakcie spotkania lepszych. No tutaj jednak pokazuje, że potrafi, tylko że musi potrafić trochę częściej. Mhm.
Właśnie kluczową postacią w tej całej układance teraz wydaje się, tak przynajmniej mi się wydaje, Dariusz Żuraw, bo pamiętasz, co mówiono o Macieju Skorży po tym mistrzostwie, że okej, dzisiaj możecie fetować, natomiast pamiętajcie, że no trenera pierwszy sztorm weryfikuje i gdy ten sztorm nadszedł, no to okazało się, że z tym zarządzaniem szatnią w takich momentach gorszych jest gorzej. I zastanawiam się też w kontekście Żurawia, no bo my do tej pory nie mieliśmy okazji zobaczyć, jak ten trener wychodzi z takiego pierwszego kryzysu spowodowanego powiedzmy przez siebie, no bo on przechodził w trudnych warunkach i musiał tę drużynę odgrzebać. Paradoks jest taki, że Lech zawsze w takich momentach ściągał trenera, no takiego brata łatę, tak? Typu Jan Urban, takiego, co przytuli i w ogóle poklepie po plecach. Mam wrażenie, że Żuraw właśnie takim trenerem jest. I czego ty się spodziewasz? Jakiej reakcji?
Wydaje mi się, że Żuraw miał już taki moment i poradził sobie całkiem nie najgorzej. To był moment niemal równo rok temu, kiedy też Lech po naprawdę dobrym początku sezonu, kiedy pamiętam taki mecz z Wisłą Płock, zdaje się, był. Czy mnie to zawsze śmieszyło, że na podstawie meczu z Wisłą Płock zaczęto już wysuwać daleko idące wnioski. Natomiast był taki moment faktycznie na początku poprzedniego sezonu, kiedy Lech nagle zagrał znakomicie 2-3 mecze i potem przyszedł taki kryzys, kiedy rzeczywiście przez cały październik w zasadzie Lech nie potrafił gdzieś wygrać spotkania. I wydawało nam się, że to jest duży kryzys i to też poniekąd było wywołane przez samego Dariusza Żurawia, bo był taki moment, zdaje się, mecz z Jagiellonią Białystok, kiedy Żuraw wystawił w zasadzie pół składu składającego się z samych juniorów. No, myśmy już też w środowisku mówili, że trochę chyba przesadził, że to fajnie wygląda, ale znowu bez przesady, to nie może być tak, że te proporcje są zaburzone, a Żuraw chyba w pewnym momencie te proporcje zaburzył i mam wrażenie, że wówczas się zreflektował, to znaczy, że sam doszedł do wniosku, albo ktoś mu trochę podpowiedział, ale to też plus dla trenera, że faktycznie z tej podpowiedzi potrafił wyciągnąć wnioski i się opamiętał i zaczął te proporcje przywracać i z tego kryzysu wyszedł, co później miało przełożenie na końcówkę sezonu, na ten okres popandemiczny i tak dalej. Więc jakby Żuraw już udowodnił raz przynajmniej, że potrafi się ogarnąć, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, i że potrafi z kryzysu, do którego poniekąd sam doprowadził, wyciągnąć wnioski i wyprowadzić tego Lecha na prostą. Teraz jest pewnie troszkę inna sytuacja, bo przyczyny są zupełnie inne, okoliczności są zupełnie inne i nie można tego przykładać jeden do jednego i nie można mówić, że skoro wtedy się udało, to teraz na pewno też się uda. Natomiast jakby, no, jaką mamy alternatywę niż zaufać w to i wierzyć w to, że Żuraw rzeczywiście wyciągnie te wnioski i poprawi za chwilę wyniki drużyny? No co, znowu jakaś rewolucja, znowu zmiany w sztabie, no przecież to jest jeszcze większe szaleństwo niż pozwolenie w spokoju pracować Dariuszowi Żurawiowi, tak mi się wydaje.
Mm-hmm. Przed nami taki szalony tydzień, właśnie nie tyle szalony, co bardzo, bardzo istotny z perspektywy całego sezonu. I jak tak sobie dzisiaj siadasz na kanapie, pijesz kawkę, przeglądasz smartfona, no to bardziej wierzysz w ten taki biały tydzień, gdzie Lech i wraca do gry w Ekstraklasie i podtrzymuje swoje szanse w Lidze Europy, czy jednak gdzieś tam ten diabełek ci podpowiada, Dawid, to będzie czarny tydzień i Ekstraklasa będzie położona i właśnie w Lidze Europy nie będzie o co grać.
To jest bardzo dobre pytanie, co sobie myślę. W przypadku Lecha trudno myśleć o czymkolwiek. Znaczy ja z reguły jestem, staram się być przynajmniej życiowym optymistą, więc wydaje mi się, że przynajmniej jeśli chodzi o Ligę Europy, to tutaj te szanse zostaną podtrzymane, bo też jakoś nie specjalnie wierzę w to, że Standard Liège będzie chciał jeszcze jakby umierać za Ligę Europy, tak? Że, że będzie starał się wypróbować sobie żyły, żeby wywalczyć jakieś punkty w starciu z Lechem Poznań. Naprawdę jest tak, że oni są już w ogóle pozamiatani w tej grupie i kompletnie o nic nie walczą, więc no, też nie wydaje mi się, żeby stanowili jakieś poważne zagrożenie, o ile oczywiście Lech nie podejdzie do tego meczu na takiej zasadzie, że nam się to należy i w ogóle oddajcie te punkty przed meczem, tak? No to musimy sobie takie założenie tutaj przyjąć. Natomiast co do wydarzeń ligowych, no ja to za każdym razem powtarzam, że ta liga jest tak nieprzewidywalna, my możemy sobie mówić o tym, czy Lech ma teraz do końca grudnia łatwy, czy trudny terminarz. No na pierwszy rzut oka, wyjąwszy ten mecz z Rakowem Częstochowa, to wydaje się, że ten terminarz jest taki nie najgorszy, tak? Że tam są starcia z Podbeskidziem Bielsko-Biała, Stalą Mielec, jakby mecze z zespołami, z którymi Lech powinien wygrywać punkty, zdobywać punkty. No, natomiast no wiesz, jaka jest polska liga, to, że teraz Raków jest mocny, to nie znaczy, że za chwilę też będzie mocny. Nikt mi nie da gwarancji, że za chwilę Podbeskidzie się nie obudzi i nie wiem, nie zrobi jakiejś serii. No przecież na początku sezonu na Wisłę Kraków nie szło patrzeć, po czym oni wygrali kilka spotkań. Pogoń Szczecin, która wydaje się być położona i przez wirusa, i przez słabą formę, nagle po tym wirusie wstaje jak Feniks z popiołu i sprawia łomot każdemu kolejnemu rywalowi, więc jakby no tutaj nie przewidzisz, tutaj nie ma mądrego na to, żeby wpaść na to, z jakim rywalem Lech jak zagra i przede wszystkim w jakiej formie będzie ten przeciwnik. Natomiast no to będzie wyzwanie, to jest 9 meczów w niecały miesiąc, tam zdaje się w 27 czy 28 dni, czyli jakby z prostej matematyki wynika, będzie granie co 3-4 dni. Jeżeli mam się czegoś obawiać, to niestety tego, o czym cały czas mówimy, to znaczy o tą formę fizyczną. Ja mam takie przekonanie, że jeżeli ci zawodnicy postawieni zostaliby w takiej sytuacji za 2-3-4 lata, to oni by sobie znakomicie poradzili. Taki Puchacz, taki Moder, taki Kamiński, mógłbym wymieniać dalej tych zawodników. Znaczy to oni by ze spokojem wygrali co 3-4 dni, zagrali kapitalne zawody. Tylko boję się, że za te 3-4 lata to ich już w Lechu nie będzie, bo ich nie będzie już pewnie za pół roku czy za rok w barwach Lecha Poznań i za każdym razem musimy się tylko zastanawiać, czy znowu trafi się takie pokolenie, które rzeczywiście będzie w stanie pociągnąć Lecha do sukcesów. Ci zawodnicy za jakiś czas na 100% będą gotowi do tego, żeby grać co 3 dni, bo ich fizyka do tego jakby, nie wiem czy określenie dorośnie jest najlepszym sformułowaniem, na pewno oni gdzieś po tym ciężkim okresie przygotowawczym będą w stanie spokojnie sobie pociągnąć. Ale chyba teraz jeszcze nie są na tym poziomie piłkarskim, żeby co 3 dni zagrać na przez równy miesiąc. Zagrać na naprawdę tak wysokim poziomie, więc tutaj są te moje obawy. Zważywszy szczególnie na to, co się dzieje w obronie i to też jest pewnie mały zarzut do tego, jak ta kadra została skonstruowana, bo ja na przykład mam takie poczucie, że gdyby Lech miał wartościowego zmiennika, jeśli chodzi o stoperów na ławce, to z taką Benfiką można by było spokojnie punkty wywalczyć. W tym konkretnym meczu, w tym konkretnym dniu, w tych konkretnych okolicznościach, kiedy tak zagrała Benfica i tak zagrał Lech Poznań, to gdyby Lech miał w składzie kogoś, no, mówiąc wprost, lepszego niż Tomasz Dejewski, to spokojnie można by było punkty walczyć w starciu z Benfiką Lizbona. No to się później odbija, że tych zmienników na ławce nie ma.
Czyli nie dojechała i forma fizyczna i być może też forma dyrektora sportowego z letniego okna transferowego, a jak chcecie
jeszcze,
sobie...
Co, jeśli chodzi o dyrektora sportowego, to jakby ja wiem, że on jest chwalony za to okno w miarę. Ja też podzielam ten pogląd, że no wreszcie to nie było takiej spektakularnej wtopy transferowej, jakie się zdarzały w zasadzie regularnie wcześniej. Mhm. Że nie było zawodnika, który by kompletnie zawiódł i stał się pośmiewiskiem. A tacy zawodnicy przy Poznaniu się pojawiali. Natomiast no tej kropki nad i zabrakło, tego wykończenia w postaci sprowadzenia jednego, drugiego porządnego stopera i to się niestety na Lechu odbija. Poza tym weźmy też pod uwagę przykład Bogdana Budki, który jest wypożyczony w zasadzie do końca grudnia. No i no dobra, z tego co wiem, to teraz będzie wreszcie do gry, tylko ile do końca grudnia, przypomnij, zostało niecałe półtora miesiąca, tak? Czyli miesiąc, czyli my wzięliśmy gościa na miesiąc tak naprawdę i go wypożyczyliśmy, a w tych kluczowych momentach, kiedy to natężenie było jakby największe, to trzeba było grać z Czerwińskim cały czas, bo tak naprawdę zmiennika nie było. Czerwiński okej, wytrzymał to fizycznie, no ale chyba też nie po to Budko był sprowadzony, żeby grać w Lechu przez niecały miesiąc tak naprawdę, więc jakby okienko było bardzo fajne, natomiast zabrakło tego wykończenia, tej kropki nad i brak tej kropki nad i niestety powoduje te braki i punktowe w lidze i też pewnie w lidze Europy można było jeszcze troszkę wycisnąć, gdyby to wykończenie w okienku transferowym było na wyższym poziomie.
Mam wrażenie, że jak z całym Lechem ostatnio podsumowałeś to okienko transferowe, czyli no całkiem nieźle, tylko ostatecznie wynik nie taki, ale...
No coś
ale...
w tym jest, tak, coś w tym jest, masz rację.
No dobrze, dobrze. Słuchaj, taka puenta na koniec, bo mam wrażenie, że ona powinna wybrzmieć. Jeżeli chcecie przewidywać wyniki Lecha Poznań, to w najbliższym czasie to rzućcie sobie kostką. Dawid Cytrowski z Radia Poznań był z nami. Dziękuję ci bardzo.
Bardzo dziękuję. Kłaniam się.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
To był Dawid Cytrowski, trochę optymizmu, ale też dużo, dużo takich trafnych i cierpkich wniosków dla Lecha Poznań, a teraz zapowiadana rozmowa o Warcie Poznań z Szymonem Mierzyńskim, który chyba najlepiej z poznańskich dziennikarzy orientuje się w tym, co w Warcie Poznań piszczy, zatem rozmowa o Beniaminku, rozmowa o tym, jak to się stało, że Warta no, po tym fatalnym początku sezonu pod względem punktowania jednak potrafiła się odkręcić i dzisiaj zajmuje miejsce w środku tabeli.
Słuchaj nas na weszło.fm.
Szymon Mierzyński z WP Sportowe Fakty jest z nami. Dzień dobry, Szymon.
Witam.
Słuchaj, jeżeli przed sezonem, tuż po tym awansie powiedziałbym ci, że Warta po ćwierć sezonu będzie nad Lechem Poznań w tabeli i generalnie w środku stawki, to wręczyłbyś mi bilet do Gniezna?
No myślę, że powiedziałbym ci, że jesteś niespełna rozumu i powinieneś chyba podjąć jakieś leczenie. Ja też się tego nie spodziewałem. Chociaż oczywiście wynika to głównie z bardzo słabej Lecha, a nie z tego, że Warta jest, że Warta osiąga jakiś kosmiczny wynik. Warta osiąga wynik nawet trochę lepszy niż zakładałem, ale to i tak jest ogromna niespodzianka, głównie ze względu na postawę Lecha.
Mhm. Pamiętam, jak przed sezonem rozmawiałem jeszcze z Gracjanem Jarochem i on mówił, że właściwie jedyne, czego się boi tak naprawdę, to jest wpadnięcie w taką spiralę porażek. I ja po pierwszej części tego sezonu, gdy Warta grała no przyzwoicie jak na siebie, natomiast ciągle wypuszczała te punkty, tak jak z Zagłębiem, jak z Lechią, jak z Lechem, no to miałem wrażenie, że to może być taki mentalny cios prosto w wątrobę. Natomiast Warta paradoksalnie w tych trudnych momentach potrafiła odpowiedzieć.
No Piotr Tworek cały czas mówił po tych meczach, że oni się nie załamią, że porażki ponoszone w taki sposób, ale z drugiej strony ponoszone w meczach, w których dosłownie ciut brakowało do tego, żeby zrobić dobry wynik, nie będą tego zespołu osłabiać mentalnie i nie udało mu się chyba do tego doprowadzić, bo faktycznie było tak, że Warta nadal była bardzo niewygodnym rywalem dla tych drużyn, z którymi grała, natomiast zaczęła też z nimi punktować i to zaczęła punktować przede wszystkim z tymi, z którymi tych punktów potrzebowała najbardziej, więc to się chyba Piotrowi Tworkowi udało. No, co tu powiedzieć, no porażki, które Warta poniosła na początku sezonu, ona nawet paradoksalnie wtedy chyba momentami rozgrywała trochę lepsze mecze niż te ostatnie, bo mecz z Lechią Gdańsk to było kuriozum, no moim zdaniem to był mecz nie do przegrania, jeśli byśmy tak sobie przeanalizowali, jak on wyglądał. Natomiast później faktycznie zaczęła grać bardzo, bardzo pragmatycznie, bo mecz w Bielsku-Białej nie był na przykład rewelacyjny w wykonaniu Warty. Tam był jeden bardzo poważny kryzys w drugiej połowie, a mimo to takie spotkanie udało się wygrać. No Warta jest takim przeciwnikiem chyba, jeden z bardziej niewygodnych w tym sezonie i chyba nikomu się z nią nie grał dobrze, no może po zalegą, ale to jest tylko jeden mecz na 9.
Mhm. A ty jak patrzysz sobie na tę tabelę, wchodzisz na 90 minut i zerkasz, gdzie jest Warta, to bardziej dzisiaj interesuje cię, gdzie są pozostali Beniaminkowie, czy mimo wszystko ciągle oglądasz się na tego Piasta Gliwice, który jest ostatni?
Znaczy oglądam się na Piasta Gliwice, dlatego że on ma tylko 2 punkty, więc trudno dzisiaj nie patrzeć na Piasta w kontekście drużyny, która jednak będzie się biła o utrzymanie, bo ja do pewnego momentu tego sezonu, tak do czwartej, piątej kolejki byłem przekonany, że odpalenie Piasta to jest kwestia czasu, natomiast no tam się trochę wszystko rozsypało, bo Piast i kadrowo trochę podupadł, do tego ma wyraźny problem z punktowaniem, a wyjście z takiego dołka, gdzie dzisiaj Piast ma 2 punkty, Warta ma ich 10, to uważam, że to jest bardzo duży problem dla Gliwizan, więc siłą rzeczy bierzemy ich pod uwagę w walce o utrzymanie, ale faktycznie w największym stopniu zwracam uwagę na miejsca pod Beskidzia i Stali Mielec, bo wciąż uważam, że to są drużyny, z którymi Warta od początku miała rywalizować o to utrzymanie, no i na pewno z nimi akurat będzie. Co się z Piastem wydarzy, No zobaczymy. No teoretycznie Piast nie powinien mieć żadnych problemów z utrzymaniem, natomiast no, przy takim dorobku i takiej grze to ja uważam, że Piast przynajmniej do końca tego roku może tam mieć kłopot, żeby z tego dołu tabeli dostać. Niekoniecznie może, żeby opuścić ostatnie miejsce, ale żeby gdzieś tam zacząć po prostu marsz w górę.
Szymon, jak cię znam, to ty często lubisz tak wybiegać w przyszłość i kalkulować punkty. Mówić, ile trzeba zdobyć w następnych 5 meczach, ale też ile punktów może dać zrealizowanie celu. I tak zastanawiam się, policzyłeś już, ile punktów może dać mniej więcej utrzymanie?
To znaczy... Mi się tak wydawało, że w tym sezonie, przy tym układzie, który jest, nawet nie 100 na 30 punktów może dać utrzymanie, ale poprzednie lata niekoniecznie chociaż musimy liczyć się z tym, że w poprzednich latach było tych kolejek więcej, teraz jest tylko 30, więc prawdopodobnie może tak, że nawet nie będzie trzeba zdobyć 30 punktów, żeby się utrzymać, ale jesteśmy w nowej sytuacji, bo w zeszłym sezonie taki ŁKS, który spadał z Ekstraklasy, on był właściwie pewny spadku już po rundzie jesiennej i się na wiosnę nawet specjalnie nie wzmacniał. Natomiast dzisiaj przy świadomości, że spada tylko ostatni zespół, to te wszystkie drużyny, które będą zaangażowane w walkę o utrzymanie, będą walczyć na noże do samego końca, bo mi się wydaje, że nie wyklaruje się taka sytuacja gdzieś tam na wczesnym etapie sezonu, że ta drużyna zajmująca ostatnie miejsce, że będzie miała na tyle dużą stratę do reszty, że ona już się warto to utrzymanie nie będzie liczyć. Natomiast najkrócej mówiąc, utrzymanie się w Ekstraklasie w tym sezonie to naprawdę nie jest jakieś wielkie wyzwanie i tutaj w tym kontekście patrząc, no trzeba być naprawdę bardzo, bardzo słabym, żeby z Ekstraklasy spaść w tym roku.
No tak porównując trochę do realiów szkolnych, trochę jakby nie zdać sprawdzianu z religii, ale nie jest to powiedzmy kolokwium z matematyki na półrocze. Słuchaj, patrzę sobie na te poprzednie sezony, na te drużyny, które spadały i tam właśnie powtarza się na przestrzeni ostatnich 3-4 lat taki schemat, że gdy drużyna, gdy Beniaminek wchodził do Ekstraklasy i chciał trochę ją zwojować tym, że miał lepszą ofensywę od defensywy, no to najczęściej kończyło się to takimi niemalże rekordami pod względem straconych bramek, tak jak chociażby Zagłębie Sosnowiec, jak ŁKS, jak po części też Miedź Legnica, natomiast Warta jest w takiej kompletnie innej sytuacji, bo ona postawiła po prostu na żelazną defensywę, na taką bardzo dobrą organizację w tyłach i masz wrażenie takie, że to może być klucz do sukcesu, że właśnie jeśli Warta się utrzyma, no to głównie dzięki defensywie.
No, tak sobie teraz właśnie z ciekawości spojrzałem, no faktycznie Zagłębie Sosnowiec miał 80 straconych goli, a ŁKS w zeszłym roku 68. Jeśli Warta utrzyma tendencję, czyli tracenia średnio jednej bramki na mecz, no to będzie miała, to będziemy dzielić przepaść pod względem gry defensywnej od tych innych drużyn, które spadały z Ekstraklasy. Oczywiście, że tak, że na początku sezonu, jak sobie tak rozmawialiśmy z różnymi osobami, to mówiliśmy, że lepiej być jednak w sytuacji Warty, która ma problemy ze strzelaniem bramek, ale bardzo dobrze broni, niż być takim pod Beskidziem Bielsko-Biała, które być może z przodu jest trochę skuteczniejsze, ale tą defensywę miało na poziomie, na przynajmniej jeszcze kilka tygodni temu, na poziomie katastrofalnym, bo oni jechali do Gdańska, stracili 4 bramki. Gdzieś tam na jakiś następny mecz jechali, znowu stracili 4 bramki, więc gdyby tego rodzaju problemy miała Warta, to byłbym bardziej zaniepokojony niż to, co trafiło Wartę jeszcze niedawno, gdy miała kłopoty ze strzelaniem bramek. No, zawsze tak się mówi, że jeśli zagrasz na zero z tyłu, to coś tam z przodu musi wpaść, nawet Kim Swendem i do tego jakiś dojdzie stały fragment i no jak widzę, przy dobrej grze w defensywie to 6 zdobytych bramek w dotychczasowych meczach wystarczy Warcie do tego, żeby być na 10 miejscu w tabeli. I myślę, że to chyba jest najlepsza odpowiedź na twoje pytania.
No sporo osób też mówi, że brakuje tej jakości z przodu. I ja się zgadzam oczywiście, że Warcie brakuje jakości z przodu. Natomiast chyba też trzeba ludziom uświadomić, że Warta nie miała za bardzo za co tej jakości latem sprowadzać.
To znaczy... Z jednej strony tak, z drugiej sam Robert Graf przyznał, że on nie jest do końca zadowolony z letniego okienka transferowego. I wydaje mi się, że to jest prawda, że może niektóre ruchy nie do końca spełniają oczekiwania. Może też jest tak, że niektórzy zawodnicy być może trochę potrzebują czasu, bo zanim Mateusz Kuziński zaczął strzelać tak regularnie, w miarę regularnie bramki w Barcie, bo ja tu liczę, że on nie tylko ma 2 gole w Ekstraklasie, ale też 3 w Pucharze Polskim, on też musiał minąć kilka tygodni, zanim on się do tego zespołu wprowadził. Gracjan Jarosz teraz zatracił trochę skuteczność, ma jeszcze ten problem z kontuzją po meczu z Stalą Mielec, więc tak czysto liczebnie nawet Piotr Tworek nie ma aż takiego dużego pola manewru. Mi się wydaje, że troszeczkę też sprawa na skrzydłach wygląda nie najlepiej, bo no to jest taka wieczna dyskusja, co by było gdyby, ale był w Warcie Serhi na połow w zeszłym sezonie, który wiadomo, że w pierwszej lidze nie był zawodnikiem takim, który w każdym meczu był w stanie dać Warcie jakość, z tym, że też panuje takie przekonanie, być może w Ekstraklasie przy jego sposobie gry, takim typowo technicznym, on by nawet był w stanie dać Warcie więcej niż dał i być może szkoda, że ten zawód odszedł, bo dzisiaj Piotr Tworek ma duże problemy na skrzydłach. No, wypadł Mario Rodriguez teraz znowu. Wiadomo, Michał Jakubowski przez kilka tygodni był nieobecny i tam naprawdę był kłopot w pewnym momencie. Musiał Kajtek Schmidt grać, który dopiero wchodzi do tej poważnej piłki i mam wrażenie, że jeszcze chyba na póki co to jest dla niego rzucanie na bardzo głęboką wodę. Więc faktycznie no, ta kadra nawet pod względem liczebnym, gdybyśmy policzyli, już nawet abstrahując od samej jakości poszczególnych zawodników, jest wciąż za wąska. Plus jest taki, że Warta jesienią, tak jak wszyscy, rozegra tylko 14 kolejek, więc przy odpowiednich korektach zimą to wiosną mamy większość sezonu do rozegrania, więc ta kadra na wiosnę już może być zupełnie inna i pewnie trochę mocniejsza.
No właśnie, to co powiedziałeś właśnie łączy się w taką logiczną całość, bo jedna drużyna tylko spada, te drużyny zamieszane gdzieś w walkę o utrzymanie pewnie zimą ruszą na zakupy, będą też miały jakieś pieniądze, no bo wpływają te transze z Canal Plus, które no w przypadku Warty są lwią częścią budżetu i tak patrzysz sobie na te dzisiaj niedobory, no to właśnie naczelnym celem Roberta Grafa, dyrektora sportowego Warty, no będą skrzydłowi, jednak tu chyba nie ma co się czarować, nawet jeżeli zabraknie tego jednego środkowego pomocnika, czy nie wiem, nie uda się z kogoś sprowadzić do ataku jeszcze, no to jeżeli tych dwóch skrzydłowych, przynajmniej przy drodze dębińskiej zobaczymy nowych, no to już nawet będzie takie sztukowanie, już Piotr Tworek będzie miał z kogo wybierać i chyba właśnie te skrzydła są priorytetem na te zimowe okno transferowe.
Na pewno tak. Myślę, że priorytety to są 4 takie bym wymienił. Jeden to jest, bo dla bezpieczeństwa jeszcze jakiegoś tam stopera bym do Warty sprowadził, dlatego że gdy wypadł Bartosz Kieliba, to sytuacja zrobiła się o tyle podbramkowa, że gdyby Robert Iwanow, który też został rzucony na głęboką wodę w Bielsko-Białej, bo debiutował w bardzo ważnym meczu, nie do końca spełnił oczekiwania, to znowu Piotr Tworek miałby problem. Na szczęście ten fiński obrońca okazał się lepszy niż wielu zakładało. No ja też jestem dosyć zadowolony z jego formy, uważam, że całkiem fajnie się do Warty wprowadził, ale znowu, czy braku Ławniczaka lub Kieliby, czy któregokolwiek z tych stoperów, nie ma już na ławce takiego nie ma na ławce nominalnego środkowego obrońcy, więc przydałby się. Na skrzydła to na pewno, to w ogóle nie podlega dyskusji. Ten napastnik, ale też przede wszystkim musi trafić do Warty jakiś młodzieżowiec i to taki, który będzie w stanie dawać odpowiednią jakość. To musi być młodzieżowiec na poziomie Aleksa Ławniczaka, bo przy jego absencji no znów robił się duży kłopot. Wiadomo, że Dariusz Bielica wszedł do bramki, który też jest młodzieżowcem, wszedł do bramki w meczu ze Stalą Mielec i absolutnie nie zagrał. Natomiast trener no, był zmuszony do takiej trudnej decyzji posadzenia na ławce Adriana Lisa, który no jak wiadomo jest podporą tego zespołu i ma bardzo silną pozycję w nim, więc więc młodzieżowiec to też jest absolutny priorytet, nazwijmy, bo tych młodzieżowców jest bardziej za mało. Jest tylko Ławniczak, Bielica, to są tacy zawodnicy ograni, a pozostali Dominik Smykowski i Kajetan Szmyt, no to są absolutnie młodzi piłkarze, którzy powinni iść bardzo powoli do tej drużyny.
Czyli młodzieżowiec, stoper, skrzydłowy i kto jeszcze, bo mówiłeś o 4 priorytetach?
I ktoś do ataku. No bo na dzień dzisiejszy jest tam tylko Jaroch i Kuziński,
no tak. Przecież
jest kontuzjowany, różnie u niego bywa z formą w ostatnim czasie, więc no przydałby się ktoś. Wydaje mi się też, że bardziej przydałby się do ataku przede wszystkim ktoś wysoki taki, który by bardziej powalczył w powietrzu, bo zarówno Kuziński jak i Jaroch są jednak zawodnicy bazujący bardziej na jakimś wyjściu do prostopadłego poddania czy zamknięciu po prostu, a niekoniecznie do takiego w powietrzu.
No to może Łukasz Spławski. Słuchaj, dla ciebie Bartosz Kieliba to jest największe pozytywne zaskoczenie tego sezonu, bo wiesz co, ja zerknąłem sobie w nasze noty, które wystawiamy od początku sezonu i Kieliba jest w absolutnej czołówce, jeśli chodzi o średnią not dla stoperów i dla mnie to jest swego rodzaju taki szok.
No tak, on słyszał co roku, czy on słyszał, czy wielu przypuszczało, że po tych kolejnych awansach, nie no teraz on już sobie nie poradzi, nie będzie w stanie takiego poziomu przeskoczyć. On przeskoczył już 3 poziomy i gra bardzo dobrze, sam jestem zaskoczony. Kibicowałem mu bardzo mocno, bo to jest człowiek, którego nie da się nie lubić, ale też miałem wątpliwości, czy to będzie takie płynne wejście do ekstraklasy. No jak się okazuje jest, strzelił już nawet bramkę. Radzi sobie bez najmniejszego problemu. Czy Warta jest największym pozytywnym zaskoczeniem tego sezonu? No myślę, że tak, no bo kogo byś nie spytał przed wznowieniem rozgrywek latem, no to wszyscy typowali Wartę do spadku, że to będzie zdecydowany outsider, drużyna, która będzie szorować po dnie tabeli. No a ona się odmachnęła już kilka razy tym kantom, więc tak trzeba chyba to ująć. Nie widzę tu, patrząc w tabelę na dzień dzisiejszy, nie widzę drużyny, która bardziej grałaby, byłaby większym takim pozytywnym zaskoczeniem niż Warta. Na pewno negatywnym zaskoczeniem ogromnym jest Piast, a tym pozytywnym właśnie Warta.
No pewnie jeszcze Raków Częstochowa tutaj byśmy wrzucili jako ten zespół, który zaskoczył.
No faktycznie, tutaj trochę bardziej patrzę może pod kątem drużyn, które miały być w dolnej połowie tabeli, a są wyżej niż... No tak, nie, no oczywiście, o Rakowie musimy to powiedzieć, nie da się tego pominąć, to jest lider.
Mhm. No natomiast Warta też nas pozytywnie zaskakuje tym, że nawet jeżeli średnio punktowała na początku sezonu z tymi mocnymi zespołami, to w starciach takich bezpośrednich z drużynami zamieszanymi w utrzymanie, czyli z Wisłą Płock, ze Stalą, z Podbeskidziem, te punkty potrafiła zdobyć. Szymon Mierzyński był z nami. Szymon, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Słuchasz Weszło FM.
To był Szymon Mierzyński z portalu WP Sportowe Fakty i to też była druga, a zarazem ostatnia rozmowa w tej stacji Poznań. Przed nami sporo emocji w weekend, przed nami też ciekawy ten przyszły tydzień, natomiast o tym przyszłym tygodniu, o tym starciu ze Standardem Lierz, Lecha Poznań, porozmawiamy sobie już w przyszłym tygodniu, zatem za dzisiaj dziękuję. Damian Smyk, stacja Poznań, kłaniam się, do usłyszenia.